Tajemnica Wieczernika, Pamiątka Pana. Z Ewangelii według świętego Mateusza. I uczynili uczniowie, jakim polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A gdy nastał wieczór, zasiadł z 12 uczniami. Zasiadł z 12, pośród których jest dramatyczna postać Judasza. On też znalazł dla siebie miejsce przy tej wyjątkowej uczcie. Wchodzi w tajemnicę tego wydarzenia po uprzedniej zdradzie Jezusa, kiedy to, jak czytamy w Ewangelii świętego Mateusza, za wydanie mistrza odebrał od kapłanów 30 srebrników. Mimo to Judasz zasiadł do tego stołu. Hieronim ze Strydonu, który w IV wieku komentował tę Ewangelię, zwraca uwagę na to, co czyni zdrajca. Wszystko Judasz tak czyni, aby odsunąć podejrzenia o zdradę. Jak gdyby nigdy nic, przychodzi na Paschę Pana. Jego nieobecność mogłaby sugerować wszystkim pozostałym apostołom, że to on właśnie jest tym, który wydaje Zbawiciela, że w tej godzinie dobija targu z jego wrogami, zatem pojawia się. Wchodzi w tajemnicę Wieczernika. Możemy tutaj postawić pytanie, z jakiego powodu ja zasiadam z Jezusem do stołu? Co takiego jest motywem mojego przyjścia na Eucharystię? Czy w ten sposób pokazuję innym: zobaczcie, jestem w porządku, bo przyszedłem na mszę. Nikt nie może mi niczego zarzucić. Mogę też w ten sposób usprawiedliwić się przed samym Bogiem i przed sobą samym, parafrazując modlitwę bogacza z przypowieści Jezusa: spójrz, Panie, nie jestem jak inni, nie jestem jak ten celnik, oto stoję przed Tobą. Tajemnica Wieczernika, to, co dokonało się tamtego wielkoczwartkowego wieczoru, przeplata się z tajemnicą serca każdego z uczniów. A dziś, teraz, przeplata się z tajemnicą mojego serca. Kiedy moje serce będzie w stanie przyjąć dar Eucharystii? Kiedy tajemnica Wieczernika zacznie wypełniać się w moim życiu? Do czego tak naprawdę wzywa nas Pan podczas każdej Eucharystii? Co mamy czynić na Jego pamiątkę? Otwórzmy zatem Ewangelię i poszukajmy w niej odpowiedzi, którą daje nam Pan. Każdy z ewangelistów zwraca uwagę na różne szczegóły tego zbawczego wydarzenia. W Ewangelii według świętego Mateusza nie padają słowa: czyńcie to na moją pamiątkę. Jezus tam nic takiego nie mówi. Jest za to opis przeistoczenia chleba i wina w ciało i krew Zbawiciela. Podobnie jest w relacji świętego Marka, gdzie słowo pamiątka również się nie pojawia. Łukasz w swojej relacji wprawdzie wspomina o pamiątce, jednak jedynie w kontekście ciała Zbawiciela. To jest moje ciało za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Najbardziej zastanawiać może to, w jaki sposób święty Jan relacjonuje tajemnicę Wieczernika. W jego opisie nie ma słowa o przeistoczeniu chleba i wina. U świętego Jana Jezus nie bierze w swoje ręce chleba i nie podaje go uczniom, nie przemienia wina w swoją krew. Jan o tym milczy. W to miejsce jednak odkrywa przed nami niezwykły gest Jezusa, o którym z kolei nie wspominają pozostali ewangeliści, a który wydarzył się tamtej nocy. Obmycie nóg apostołom. Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili. Święty Jan w tajemnicy głębi tego znaku dostrzega bardzo wyraźną wolę Jezusa, abyśmy czynili podobnie. W obmyciu nóg uczniom, w tym przedziwnym geście niepojętej miłości, Jan widzi pamiątkę, którą zostawił nam Chrystus. Pamiątkę, której zadaniem nie jest tylko przypomnienie konkretnej chwili, ale poruszenie serca do konkretnego czynu miłości. Wracamy tu do początku naszego rozważania, kiedy staraliśmy się spojrzeć w serce Judasza i nasze serce. Aby pamiątka wieczernika poruszyła moje serce, aby uruchomiła mnie do chrześcijańskiej miłości, a nie do zdrady, jak w przypadku Judasza, muszę mieć serce wolne. Wolne, czyli takie, którego nie przytłacza grzech, poczucie rozpaczy, braku nadziei, zdrady. Serce obciążone tym wszystkim szybko przybiera formę serca kamiennego. Zanim zobaczymy, co jest istotą pamiątki Pana, pomyślmy przez chwilę o pamiątkach, które przywozimy z różnych miejsc albo o rzeczach niekoniecznie cennych, które kojarzą nam się z konkretnymi osobami. Może to być cukierniczka z rodzinnego domu, pierścionek babci, laurka podarowana przez dziecko lata temu, fotografia, na której jestem z kimś, kogo już nie ma. Jaka jest ich rola? Po co nam te pamiątki? Patrzę na figurkę przywiezioną z Rzymu i mówię, o, byłem kiedyś w Rzymie. Zwiedziłem wieczne miasto. Jednak jeśli jest to prawdziwa pamiątka, budzi we mnie coś więcej. I zaraz po tym zachwycie myślę, było tam tak pięknie. Byłem wówczas szczęśliwy. Spędziłem wspaniały czas z bliskimi. Piękno bazylik, kościołów, monumentalnych budowli zapierało dech w piersi. Zaczyna zmieniać się moje serce. Chciałbym wrócić do tych miejsc, pokazać je innym, zobaczyć i przeżyć to jeszcze raz. Pojawia się motywacja do konkretnego działania. I choć każde porównanie będzie banalne względem pamiątki, którą zostawił nam Pan, to zdaje się potwierdzać tę prawdę, że celem misji Jezusa, Jego wcielenia, było coś więcej niż trzyletnia przygoda z apostołami, zwieńczona serią pamiętników z tego czasu pod tytułem Ewangelia. Pamiątka Pana. Co takiego zostawił nam Pan? Do czego wzywa nas tajemnica wieczernika? Podczas tegorocznej mszy Wieczerzy Pańskiej arcybiskup Grzegorz Ryś w homilii postawił pytanie, do czego zmierza przemiana eucharystyczna? Odpowiadając, mówił, że przemiana ta ma kończyć się w nas, między nami. Jezus nie przyszedł uświęcać chleba i wina. Jezus przyszedł zbawiać ludzi, zbawić relacje, zmienić relacje między ludźmi. Po co jest ten chleb i wino? Po co to jest? Po co to jemy i pijemy? Po to, byśmy się stali ciałem Jezusa, byśmy się stawali Jego ciałem i krwią. Przemiana na ołtarzu jest początkiem przemiany, która ma się dokonywać w ludziach. To ostatecznie o tę przemianę idzie. Pamiątka Pana nie jest zatem sentymentalnym wspomnieniem. Nie polega też na powtarzaniu przez wieki tych samych słów, które podczas wieczerzy wypowiedział Jezus, a które przekazali nam apostołowie. Tajemnica Eucharystii nie polega na tym, żeby zakonsekrować cały ołtarz chleba, a potem schować to wszystko do tabernakulum. To my mamy stać się Eucharystią. Karmiąc się nią, stać się Eucharystią. O wiele łatwiej jest, wiem to jako kapłan, trzymać hostię w rękach podczas mszy, niż stać się nią w rękach Jezusa. W Eucharystii nie idzie tylko o tę przemianę chleba w ciało, wina w krew, ale o naszą przemianę. Podczas każdej mszy świętej, sprawowanej na pamiątkę Pana, dokonuje się przemiana chleba i wina w ciało i krew Zbawiciela, ale Eucharystia staje się naszym udziałem tylko wówczas, jeżeli przemienia nas. Jeśli po Eucharystii nadal jesteśmy podzieleni, nic się nie zmienia, lekceważymy siebie nawzajem, to nie ma wśród nas Wieczerzy Pańskiej, o czym zapewnia nas sam święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Z takiej Eucharystii możemy wyjść nieprzemienieni, robiąc nawet potem bardzo złe rzeczy, podobnie jak Judasz, który po spożyciu kawałka chleba podanego mu przez Chrystusa wychodzi w ciemną noc i czyni złą rzecz. Wszystkich opuszcza i zatraca samego siebie. Zapewne dlatego 30 lat po wielkoczwartkowym wydarzeniu w Wieczerniku święty Jan, pisząc w Ewangelii o tym, jak wyglądała ostatnia wieczerza, nie napisał w ogóle słów przeistoczenia. Zastąpił opis ustanowienia najświętszej ofiary opisem umycia nóg uczniów przez Jezusa. I ze wszystkich słów konsekracji, które możemy znaleźć u innych ewangelistów, Jan w swoim opisie zostawił tylko te: to czyńcie, to czyńcie. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Co jest łatwiej? Wypowiedzieć słowa przeistoczenia? Słuchać tych słów? Czy wziąć dzban z miednicą, klęknąć przed człowiekiem i umyć mu nogi? To czyńcie. To jest Eucharystia, to jest przemiana eucharystyczna, która przemienia wnętrze, która nie zatrzymała się na chlebie i winie, nie zatrzymała się na stole, tylko weszła w nas i między nas. Bardzo znamienne jest to, że w roku poświęconym Eucharystii zostaliśmy w jej w jakiś sposób pozbawieni. Wszyscy pamiętamy niedawny czas pandemii, który wciąż trwa, kiedy absolutna większość z nas nie była w stanie fizycznie podejść do ołtarza i spożyć chleb i wino zmienione w ciało Jezusa. Czy to znaczy, że w tamtej godzinie faktycznie zostaliśmy pozbawieni komunii? Nie. Nie zostaliśmy pozbawieni. Jezus mówił i mówi wyraźnie, co mamy czynić. To czyńcie, tak jak ja wam uczyniłem. Umywajcie sobie nawzajem nogi i okazujcie sobie miłość. Eucharystia nie polega tylko na przyjmowaniu, ale jej istota i wypełnienie jest także w tym, co ja mogę dać bliźniemu. Może trzeba tutaj, na tej niecodziennej pielgrzymce, ten gest wykonać realnie. Widzimy zatem, że Eucharystia, jej tajemnica, to nie tylko stół, wino i słowo, które trzeba wypowiedzieć, ale ta pamiątka, którą zostawił nam Pan, prowadząca do konkretnej służby, pamiątka konkretnej miłości, tak konkretnej, jak mycie nóg. Każdy z nas, gdyby teraz przez chwilę pomyślał, znalazłby taką osobę, przed którą w jakimś sensie powinien uklęknąć i umyć jej nogi. Może dziś podejdę do tego kogoś, komu już dawno powinnam umyć nogi, czyli okazać miłość. Wtedy wydarzy się między nami Eucharystia. Wtedy dokona się przemiana, nasze przeistoczenie.